Przerocach zbiór należy do kościół ewangelicznych chrześcijan. Jest 32 członków i 3 starszych zborów. Będziemy teraz mieli chrzest. 4 osoby będą ochrzczeni, więc... I tam w Łukowie bardzo mało osób chodzą. Często na nabożeństwie jest 3, 4, 5 osób. Więc módlcie się, żeby Bóg działał tam w Łukowie, żebyśmy byli w stanie tam zakładać zbór, który by przetrwał aż do momentu, kiedy Jezus wróci po nas. Łuków jest miasto, w którym mieszka 30 tysięcy mieszkańców. Istnieje ponad 700 lat. I z tego, co wiemy, nigdy nie było tam zbór protestański. Więc może szatan nie bardzo chce oddać nam ta działka, ale wierzymy, że Bóg jest wszechmocny i proszę was też, żebyście modlili się, żeby powstał zbór tam w Łukowie. Mam żonę, która jest Amerykanką i 3 córki, Michalina, Maja i Lenka. Michasza ma 15 lat, Maja 12 i Lenka 9. To może modlimy się. Panie, wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. Nie jesteśmy w stanie wejść w Twojej obecności i z Tobą rozmawiać. Jest nam potrzebny pośrednika. I Panie, dziękujemy Ci, że w Twojej miłości do nas przygotowałeś pośrednik, że dzięki życiu i ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa to mamy doskonałego pośrednika, dzięki któremu możemy mieć z Tobą społeczność, być z Tobą pojednani, być nazwani Twoimi dziećmi. Panie, dziękujemy Ci, że nie jesteś daleko od nas, lecz jesteś zaangażowany w naszych sprawach, nawet w naszych małych sprawach i dziękujemy Ci, Panie, że jest obietnicy, że kiedy gromadzimy się razem w Twoim imieniu, jesteś obecny z nami. Proszę Cię, Panie, żebyś działał, żebyś używał to, co przygotowałem, żeby miało owoce w życiu każdy z nas, żebyśmy mogli być jeszcze lepszymi sługami Twoimi tutaj w Polsce. Prosimy Cię, Panie, żebyś błogosławił Twój lud w Polsce, Twój Kościół w Polsce, żeby był zdrowym, mocnym Kościołem. O to modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Każdy z nas chce, żeby Kościół był mocny. Każdy z nas chce, żeby zbór, który prowadzimy, zbór, do którego należymy, był mocnym zborem. Ale co to znaczy? Jak wygląda mocny zbór? Dla niektórych to znaczy zbór, w którym pastor ma doktorat teologii. Dla innych to znaczy zbór, który używa śpiewnika pielgrzyma. Dla innych mocny kościół to kościół, który jest żywy, w sensie, że nie ma liturgii, nabożeństwo jest bardzo nieformalne, muzyka jest głośna, ludzie tańczą, kiedy śpiewają, dużo jest młodych ludzi. Może tak wygląda mocny zbór? Chciałbym zaproponować, żeby wszystkie takie szczegóły uznać za drugorzędne. Jeden zbór może być formalny w tym znaczeniu, że śpiewa w nim stare pieśni, mężczyźni ubierają w garnitury, kobieta w sukienki. Drugi zbór może być o wiele mniej formalny, używać nowego przykładu Biblii, śpiewać nowe pieśni. I oba te zbory mogą być mocne albo słabe. Chciałbym zaproponować, żeby definiować mocnym zborem zbór, który przedstawia ludziom Boga takim, jakim On jest. Kiedy byłem poproszony, aby przygotować nauczanie na temat mocnego Kościoła, to od razu wiedziałem, o czym chciałbym mówić. Kościół jest manifestacją Boga na świecie. Kościół odbija Bożą chwałę. Przez to, co mówimy, przez to, kim jesteśmy, mamy przedstawić ludziom Boga takim, jakim On jest. Podstawowa cecha charakteru Boga, który jest zbyt mało akcentowana w współczesnym Kościele, to Boża świętość. Mówimy o tym, że Bóg jest miłością i słusznie. Mówimy o tym, że Bóg jest miłosierny i słusznie. Mówimy o tym, że Bóg jest mocny i jest w stanie czynić cuda. Słusznie. Ale jeżeli skupimy się tylko na takich cechach charakteru Boga, to ludzie będą mieli Jego niepełny obraz. Jeden z najbardziej podstawowych sposobów, w jaki Bóg jest przedstawiona na stronach Pisma Świętego i może najbardziej podstawowy sposób, w jaki Bóg jest przedstawiony w Biblii, to Bóg jako święty Bóg. Jest książka w języku angielskim pod tytułem The Holiness of God, Świętość Boga, napisany przez pastora i teologa R.C. Sproul, który przeczytałem w moim życiu chyba już 4 razy. 80% tego, co powiem dzisiaj, pochodzi z tej książki. Jeżeli ktoś z Was chciałby przetłumaczyć tą książkę, wydać w języku polskim, to uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Na pierwszych stronach książki autor opisuje przeżycie, które miał, kiedy był na studiach. W środku nocy obudził się, poszedł do kościoła, klęknął i nawet nie modlił się, lecz czuł pewien lęk przed Bogiem. Czuł własną grzeszność i Bożą świętość, własną słabość i Bożą moc, własne ograniczenia i Bożą nieskończoność. Wtedy autor opisuje, jak Stary Testament przedstawia świętego Boga. Nie mamy czasu, aby przedstawić wszystkie te szczegóły, ale proszę zwrócić uwagę na Ewangelię. W Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, werset 49, czytamy takie słowa. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święty jest imię Jego. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święty jest imię Jego. W Biblii Bóg jest tak związany ze świętością, że jest napisane, że święty jest imię Jego. Ale często na tym świecie nie jest Bóg traktowany jak święty. Jego imię jest używane jak przekleństwo. Miliony razy dziennie w tym chrześcijańskim kraju. Wstyd powiedzieć, ale nawet wśród ludzi w naszych zborach. Ludzie by tak nie używali imienia swojej matki. I Jezus modlił się: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Jest to prośba. Jezus pragnie, żeby imię Boże było traktowane tak święcie, jak jest w rzeczywistości. Pierwsza prośba Jezusa w Jego wzorowej modlitwie to, żeby ludzie by traktowali imię Boże z właściwą świętością. Ojcze, święć się imię Twoje. Czy my modlimy się w ten sposób? Ile razy w tygodniu prosisz Boga, żeby On działał tak w Twoim życiu, żebyś czuł Jego świętość? Żeby Jego świętość miała wpływ na Twoje życie. To, jak widzisz Boga, będzie miało wpływ na każdy aspekt twojego życia. To, jak ludzie w twoim zborze widzą Boga, będzie miało wpływ na każdy aspekt ich życia. To spójrzmy na proroka Izajasza. Prorok w Starym Testamencie był niewygodnym powołaniem. Prorok nie był filozofem, który pisał swoje opinie. Prorok to nie naukowiec, lecz prorok to posłaniec, kurier, który głosi, tak mówi Pan. Historię proroków czyta się jak historię męczenników. Nie żyli oni długo i szczęśliwie. Kiedy jest napisany o Jezusie, zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, to wiadomo, że jest on jednym z proroków. Żyli oni w jaskiniach, często na pustyni. Pisali swoje pieśni z łzami w oczach. I takim człowiekiem jest Izajasz. Historia, jak Bóg powołał Izajasza, aby ten został prorokiem, jest dramatyczna. Król Uzjasz królował aż 52 lata. Był bardzo dobrym królem przez wiele lat swojej służby. Jest o nim napisany, czynił on to, co prawy w oczach Pana. Jednak pod koniec swojego życia stał się dumny i starał się pełnić rolę kapłana w świątyni. Bóg ukarał króla trądem i życiem w odsobnieniu aż do śmierci. Mimo tego, że koniec jego życia był żałosny, to ogólnie był on dobrym królem. I kiedy umarł, cały naród Izraela opłakiwał jego śmierć. Izajasz, który nie był prorokiem, lecz szlachcicem, wszedł do świątyni, prawdopodobnie szukając pocieszenia. Wcale nie spodziewał się tego, co go tam spotkało. Proszę znaleźć Księgę Izajasza, rozdział 6, znany fragment. Będziemy studiować ten rozdział przez następne 20 minut. Księga Izajasza, 6 rozdział, od 1 wersetu. Pierwszy werset brzmi: w rogu śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim, wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Słowo tutaj tłumaczone Pan to nie jest Boże imię, lecz tytuł. Polskie słowo Pan jest używane, aby opisać dwa różne słowa po hebrajsku. Jedno to imię Boże, Jahwe, jest tłumaczony Pan po polsku. Drugie słowo to Adonai. Adonai nie jest imieniem, lecz tytułem. I Pan jest właściwym tłumaczeniem słowa Adonai. Ale skoro Pan jest tak często używanym słowem dzisiaj w języku polskim, warto jest poświęcić minutę, aby wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg jest Panem. Adonai znaczy wszechwładny, suwerenny. Kiedy czytamy w Biblii, że Jahwe jest Adonai, że Bóg jest Panem, to znaczy, że Bóg ma moc i suwerenną władzę. Król w Izraelu umarł. Jest brak władzy w kraju. A kiedy Izajasz wszedł do świątyni, to zobaczył króla na tronie, który ma wszelką władzę, suwerenną władzę. Ludzie nie mogą spojrzeć na oblicze Boże. Jest napisane, nie możesz oglądać oblicze mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Pamiętacie prośbę Mojżesza? Mojżesz widział moc Bożą w cudach, które uczynił w Egipcie. Mojżesz słyszał głos Boży przy płonącym krzewie. Widział Bożą obecność w słupie ognia i obłoku. Jednak jego pragnienie, aby poznać Boga, nie było zaspokojone. Pragnął więcej. Mojżesz pragnął spojrzeć na twarz Boga. Ale Bóg odmówił prośbie Mojżesza. Jednak pozwolił, żeby Mojżesz zobaczył go z tyłu. Jest napisane, nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicze mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stan na skale, a gdy przechodzić będzie fała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moja, ujrzysz mnie z tyłu. Oblicze mojego oglądać nie można. I w następnych wersetach czytamy, gdy Aaron i wszyscy synowie Izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Ludzie bali się zbliżyć się do osoby, który zbliżył się do Boga. Czytamy, że Mojżesz musiał założyć zasłonę, żeby ludzie mogli podejść i rozmawiać z nim. Jak człowiek mógłby spojrzeć na twarz Boga? Jednak ostateczny cel każdego chrześcijanina jest, aby spojrzeć na tego, czego Bóg odmówił Mojżeszowi. Pragniemy zobaczyć Boga twarzą w twarz. Takie było pragnienie każdego Żyda. Wielkie błogosławieństwo brzmi: niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech da ci pokój. Ta sama obietnica jest dana każdemu chrześcijaninowi, który jest uczestnikiem nowego przymierza. Apostoł Jan pisze, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Jako grzeszni ludzie, żyjąc w tych ciałach, na tym świecie, nie możemy spojrzeć na twarz Boga. Czytamy drugi werset tego rozdziału. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. Anioły opisane w tym wersecie nie są grzeszni jak ludzie. Są całkowicie czysty, bez zmazy. Jednak nawet anioły, które są całkowicie bez grzechu, nie spojrzą na Bożą twarz. Nawet nie jest tak, że mogą spojrzeć na dół, kiedy są w Jego obecności. Lecz zakrywają swoje twarze i zakrywają swoje stopy. nie do końca rozumiem, o co chodzi z tymi stopami, ale przypominam, że Bóg także zwrócił uwagę na stopy Mojżesza, kiedy rozmawiał z nim przy krzewie. Zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział: oto jestem. I wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Anioły potrzebują bariery, aby ochronić swoje twarze przed świętym Bogiem. Strach myśleć o tym, co grzeszny człowiek by czuł w obecności Boga. Teraz czytamy trzeci werset, chyba punkt kulminacyjny tej historii. I zawołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępu. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Aby rozumieć, o co tu chodzi, potrzebne jest zrozumienie kilku zasad literatury hebrajskiej. Kiedy w języku polskim chcemy podkreślić wagę pewnego stwierdzenia, to mamy wiele sposobów, jak możemy to zrobić. W języku hebrajskim używano wielu metod, których my używamy, ale także używano sposobów, których my nie używamy. Na przykład powtarzania. Jeden z najlepszych ilustracji tej metody jest w wersecie pierwszym Księgi Mojżeszowej, który opisuje historię bitwy i żołnierzy, którzy oczekali i wpadli w różne doły. Biblia Gdańska, Warszawska i Tysiąclecza różnie opisują te doły. Na przykład było wiele dołów ze smołą. Było wiele studzeń ilowatych, wiele dołów z asfaltem. Czemu różne interpretacje? Ponieważ w oryginalnym języku jest napisany doły, doły. Jeżeli człowiek wpadnie w dół, to jest problem. Jeżeli wpadnie w dół, dół, to jest poważny problem. I taki mają zwyczaj w języku hebrajskim. Inny przykład znajdziemy w Ewangeliach, kiedy czytamy nauczanie Jezusa. Zaprawdę powiadam wam. Słowo przetłumaczone tutaj jest słowo amen. My używamy amen pod koniec modlitwy albo pod koniec kazania i to słowo znaczy to prawda. Kiedy ktoś modli się: Panie, wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami, nie możemy sami zbawić się, to inni ludzie mówią amen, aby powiedzieć: to prawda. Ale Jezus używał tego słowa przed kazaniem, aby podkreślić fakt, że to, co będzie mówić, jest prawdą. Bardzo rzadko w Biblii czytamy, że coś jest powtórzone 3 razy. Jeden przykład jest w objawieniu Jana, rozdział 8. Jest napisany: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi. I tylko jedna cecha charakteru Boga jest traktowana w ten sposób. I nigdzie nie czytamy w Biblii, że Bóg jest miłość, miłość, miłość. Nigdzie nie czytamy, że Bóg jest miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie. Ani gniew, gniew, gniew. Ani sprawiedliwy, sprawiedliwy, sprawiedliwy. Jedyna cecha charakteru, który jest w ten sposób traktowany w Biblii, to, że Bóg jest święty, święty, święty. Teraz werset 4. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. najbardziej potężny budynek w historii narodu Izraela trzęszy się. I werset 5. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam spośród ludzi nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępu. Nie tylko świątynia się trzęszy, ale także ciało Izajasza. I rzekł, biada mi. Biada jest specyficznym wyrażeniem używanym przez proroków. Prorocy mówili wyrocznie, a istnieją dwa rodzaje wyroczni. Dobre wiadomości i niedobre wiadomości. Używamy przykładu z życia Jezusa. W Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, czytamy wyrocznię pozytywną. I kluczowe słowo tutaj to słowo błogosławiony. Czytam ten znany fragment. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzią dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. A teraz Ewangelia Mateusza, rozdział 23. Tutaj jest wyrocznie negatywna. Niedobra wiadomość. Kluczowe jest słowo biada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeuszy, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwolicie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeuszy, obłudnicy, że pożeracie domy wdów. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Biada wam, ślepi przewodnicy. Biada jest kluczowym słowem, który jest używany, aby ogłosić śmierć i zniszczenie z ręki Bożej. Boży sąd. Ale to, co prorok Izajasz czyni, jest wyjątkowy. Przywołuje wyrok Boga na siebie i mówi, biada mi. Rzekłem, biada mi. Zginąłem. Zginąłem, to słowo po hebrajsku, znaczy rozkruszyć się, rozpaść się. W porównaniu do wszystkich innych ludzi w Izraelu, Izajasz był bardzo dobrze poukładany. Był on szanowany przez wszystkich. Był człowiekiem rzetelnym, honorowym. Był przykładem dla innych. Jednak w obecności Boga on się rozpadał. Bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Jest to ciekawe, że on nie mówi jestem człowiekiem nieczystych myśli albo nieczystych motywacji. Mówi o grzechu, który jest na ustach człowieka. Tak jak Jakub, brat Jezusa, który pisał, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków i płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. I Izajasz czuje, że jest członkiem grzesznego społeczeństwa. Nie tylko mówi o własnych grzechach, lecz mówi, jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Tak jak Hiob, który prosił o przebaczenie za grzechy w życiu swoich dzieci. Jesteś odpowiedzialny za grzechy w swojej rodzinie, za grzechy w swoim zborze. Do pewnego stopnia jesteśmy odpowiedzialni za grzechy w naszym kraju. Izajasz widzi Boga i po raz pierwszy w swoim życiu on widzi siebie takim, jakim on jest. Wyobrażam sobie, że w tym momencie Izajasz albo klęknął, albo po prostu padł na podłogę w obecności Boga. Nie ma on skrzydeł, których mógłby używać, aby chronić swoją twarz przed świętym Bogiem. Nigdzie nie może uciekać, nie może się ukryć. Jest po prostu nagi i samotny przed swoim świętym Bogiem. Bez wątpienia pragnie, żeby ziemię go zakryła, albo świątynia runęła na niego. Ale nie ma takiego ratunku. Czuje on wstyd, czuje się winny, winny, winny. Ale Bóg jest Bogiem łaski. Jest napisane, wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. I dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg, usunięta jest twoja wina, twój grzech odpuszczony. Anioł wziął rozżarzony węgielek i dotknął ust Izajasza. Usta są jednym z najbardziej wrażliwych części ciała. Bolesny akt oczyszczenia był miłosierny. Brud na ustach Izajasza został wypalony. Oczyszczenie, które Izajasz przeżył, jest tym, to co nam potrzebne. Oto potrzeba przebaczenie, którego ludzie w twoim mieście potrzebują. Oto ulga, który jest niezbędny dla ludzi w twoim zborze. Droga do przebaczenia prowadzi przez skruszenie. Nie ma skrótów. My pragniemy, żeby ludzie w naszych miastach doświadczyli przebaczenia. Zaznali ulgi, która jest możliwa dzięki działaniu Jezusa Chrystusa. Ale nikt nie pozna tej ulgi, nikomu nie będzie przebaczony inaczej, jak przez poznanie świętego Boga i swojego własnego beznadziejnego stanu przed tym Bogiem. Taki wstęp jest napisany na początku Psalmu 51. Psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. Jest to pieśń, którą Dawid napisał po tym, jak jego oczy się otworzyły i poznał swój wielki grzech. I w tej pieśni Dawid pisze tak. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Oczyszczenie jest możliwe. Przebaczenie jest darem danym grzesznikom od Boga. Ale nie ma skrótów. Człowiek, który stoi przed Bogiem, czując, że jest w miarę moralnym człowiekiem, nie będzie zbawiony. Człowiek, który porównuje się z innymi ludźmi w swoim społeczeństwie i wnioskuje, że ma dobre argumenty za tym, czemu Bóg powinien go zaakceptować, nie będzie zaakceptowany przez Boga. Głównym zadaniem Twojego Kościoła jest, aby przedstawić ludziom Boga takim, jakim On jest. Twój zbór ma być manifestacją Boga w Twoim mieście. Naszą odpowiedzialnością jest, aby przedstawić ludziom Boga takim, jakim On jest. Świętym Bogiem. Wiele jest sposobów, na jakie musimy to zrobić. Słownictwo, które używamy, kiedy mówimy o Bogu, musi komunikować majestat Boga. Grzesznicy mogą mieć pokój z Bogiem. Możemy dostać dar usynowienia i należeć do Bożej rodzinie. Ale Bóg nie staje się swoim kolegą. W naszych kazaniach musimy rozmawiać o Bogu w sposób, który komunikuje Jego transcendencją. Poezja, pieśni komunikują emocje. Emocje są bardzo ważnym aspektem życia i życia chrześcijańskiego. W psalmach poznajemy nie tylko w to, co autorzy wierzyli, lecz też, co oni czuli. Czytamy, że oni czuli, że jest to niesprawiedliwe, że czasami ludzie, którzy nie żyją dla Boga, mają mniej problemów niż ludzie, którzy starają się podobać się Bogu. Czuli wielki ból z powodu zdrady bliskich. Czuli się czasami daleko od Boga. Czytamy o takich emocjach na początku w wielu psalmach, ale w tych samych psalmach autor przypomina sobie, że warto jest ufać Bogu, nawet w takich sytuacjach. Autor przypomina sobie, że Bóg zbiera jego łzy w butelce. I Bóg nie jest daleko od nas i nie jest Mu obojętny. Pieśni, które śpiewamy w naszych zborach, kształtują nasze emocje. I jest to niezbędne, żeby ludzie czuli Boży majestat. Żeby ludzie czuli Bożą świętość. Żeby ludzie, którzy wchodzą do sali, czuli to, co Izajasz poczuł, kiedy wszedł do świątyni i stanął w obecności świętego Boga. Mnóstwo jest niewartościowych pieśni w naszych czasach. Nie wybieraj koniecznie pieśni, które są najbardziej popularne, ale świadomie wybieraj pieśni, które będą pomagać ludziom poznać Boga takim, jakim On jest. Pieśni, które będą pomagać nam czuć to, co powinniśmy czuć, kiedy gromadzimy się razem w obecności Boga. Jest jeszcze jeden sposób, w jaki możemy pomagać ludziom poznać Boga takim, jakim On jest. To poprzez naszą modlitwę. I ja inaczej rozmawiam z moimi najbliższymi kolegami, niż bym rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeżeli miałbym okazję z nim rozmawiać. Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych, mam odpowiedzialność, aby szanować mojego prezydenta, obojętnie, czy zgadzam się z jego poglądami, czy nie. A szacunek, który powinienem okazać prezydentowi, jest mały w porównaniu do tego, co należy okazać świętemu Bogu. Kiedy modlimy się, pomagamy ludziom poznać Boga takim, jakim On jest. Bądź przykładem dla innych. Nawet mądre jest, aby przygotować nasze publiczne modlitwy, żebyśmy mogli ostrożnie dobrać nasze słowa. Zanim skończymy, chciałbym zwrócić uwagę na to, że nauczanie o tym, że Bóg jest świętym Bogiem, niekoniecznie będzie popularnym nauczaniem. I chciałbym starać się wyjaśnić, czemu tak jest. Często, kiedy słyszymy słowo święty, to myślimy, że definicja tego słowa jest czysty, bez grzechu. Ale to nie jest pierwsza definicja słowa święty. Pierwsza definicja słowa święty to obcy, inny, niezwykły. Pomyśl o tym, jak to słowo jest używane w Biblii. Święty dzień, święty naród. To nie jest dzień, który jest bardziej czysty od innych dni. Lecz dzień, który jest poświęcony. Dzień, który nie jest zwykły. Tak jak naród, który był grzeszny, tak samo jak inne narody, ale który Bóg wybrał dla siebie i Bóg poświęcił. Święta dziesięcina, święte miasto, święty chleb, święty olej. Nie chodzi o to, że te rzeczy były bardziej moralnie czyste. Lecz chodzi o to, że były oddzielone od tego, co zwykły. Nie wolno ruszać, nie wolno dotykać, nie wolno jeść. Nie wolno ich traktować jak pospolitych. Bóg jest niezwykły. Święty. W tym wszechświecie wszystko mieści się w jednej z dwóch kategorii. Stworzenie i stworzyciel. Kiedy my mieszamy te dwie kategorie, to popełniamy bałwofalstwo. Kiedy traktujemy Boga jak coś zwykłego, to jest bałwofalstwo. Albo kiedy wywyższamy coś, co należy do kategorii stworzenia zbyt wysoko, to jest bałwofalstwo. Na przykład, obojętnie jak chwalebna była Matka Jezusa, to musimy dobrze rozumieć, w której kategorii ona jest. Nie mamy starać się wyrzeźbić ani namalować obraz Boga, ponieważ Bóg jest święty. Wiele jest rzeczy na tym świecie, które są w stanie dać nam obraz jednej cechy charakteru Boga. Na przykład pasterz jest dobrym obrazem Bożej opieki nad swoim ludem. Ale jest to bardzo, bardzo ograniczony obraz Boga. Jest to niepełny obraz. Aż do tego stopnia, że jeżeli za bardzo skupimy się na nim, to nie będziemy rozumieć Boga. Dlatego też Boża świętość nie jest cechą charakteru Boga, tak jak inne cechy charakteru. Ponieważ Boża świętość dotyczy wszystkich Jego cech charakteru. Boży gniew, na przykład, nie jest taki jak nasz gniew. Boży gniew jest święty, inny. Boże miłosierdzie nie jest tak jak nasze miłosierdzie, lecz jest święty. Święta sprawiedliwość, święta łaska, święta miłość. I właśnie z tego powodu nauczanie o Bożej świętości może być niepopularne. Czy ktoś zna słowo xenofobia? Xeno znaczy obcy, fobia, wiadomo, znaczy lęk. Ogólnie ludzie boją się tego, czego nie rozumieją. Przypominam wam historię, którą czytamy w 4 rozdziale Ewangelii Marka. Jezus razem ze swoimi uczniami wszedł do łodzi, aby przepłynąć na drugą stronę morza. I czytamy, i zerwał się gwałtowna burza, fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. I czytamy, że uczniowie obudzili Jezusa, mówili do Niego, nauczycielu, nic Ci to nie obchodzi, że giniemy? Jest to znana historia, my wszyscy dobrze wiemy. Uczniowie Jezusa byli rybakami i nie tylko rybakami, lecz to jest ich jezioro. To nie tylko jest tak, że oni znają się ogólnie na łodziach i na sztormach, ale to jest łódź, który należy do jednego z nich. I to jest jezioro, na którym oni pływali prawie codziennie od swojej młodości. Nie potrzeba bardzo poważnego sztormu, żebym ja poczuł, że mogę umrzeć. Ale to naprawdę była taka sytuacja, która zagrażała ich życiu. I czytamy, Jezus zgromił wicher, rzekł do morza, umilknij, ucisz się, i ustał wicher, nastała wielka cisza. I, jeżeli masz Biblię otwarte, skup się na wersecie 41. I zdjął ich strach wielki. Czemu? Zostali uratowani. Już nie ma burzy. Czemu teraz zdjął ich strach wielki? I mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? My od młodości segregujemy ludzi dookoła nas w różne kategorie. Kiedy poznajemy nową osobę, to staramy się zrozumieć, kim ona jest, do której kategorii ona należy. Mnóstwo jest tych kategorii i podoba nam się to, jesteśmy swobodni, kiedy uda nam się poznać osobę i wiemy, do której kategorii ona należy. Kiedy oni pytali, kim więc jest ten, to chodzi im o to, że nie mają takiej kategorii. Nie wiedzą, co mają z nim robić. Jest on niezwykły, niepospolity, czyli święty. I ten fakt powodował strach wielki. Ludzie pragną Boga, który jest podobny do nich. Jesteśmy bardziej swobodni z Bogiem, którego możemy przekupić. Nawet jeżeli koszt jest bardzo wysoki. Pragniemy Boga, z którym możemy się targować. Boża miłość może podobać się ludziom, nawet nieodrodzonym. Boża prawość może podobać się ludziom, albo Jego miłosierdzie. Ale fakt, że Bóg jest święty, jest właśnie tym, co spowodowało, że ludzie ukrzyżowali Jezusa. Oni nie rozumieli Go, bali się Go, nienawidzili Go i zabili Go. W historii świata kilku znanych ateistów nauczało, że ludzie stworzyli Boga. Czyli Bóg został stworzony przez ludzi po to, aby pomagać im w tych trudnych sytuacjach, kiedy nie radzą sobie sami. Na przykład, kiedy jest sztorm, a oni są na morzu, to Bóg jest obecny, aby łagodzić ich niepewność, zaspokoić ich lęk. I na pewno w niektórych kulturach w historii świata ludzie stworzyli sobie takiego fajnego bożka. Ale nikt nie będzie wymyślać Boga, który jest święty, który jest o wiele bardziej straszny niż cokolwiek inny na tym świecie. Bóg, który istnieje, Bóg, który objawia się na stronach Pisma Świętego, jest o wiele bardziej straszny niż jeden sztorm na jednym małym jeziorze. O wiele bardziej straszny niż potop, który przekryje cały świat. Bóg, który jest święty, Bóg, który nie jest święty, może być stworzony przez wyobrażenie człowieka, aby zaspokoić nasze potrzeby. Ale nikt nie będzie stwarzać Boga, który jest święty. Dlatego, kiedy my przedstawiamy ludziom świętego Boga, to musimy być przygotowani na to, że współczesni faryzeusze będą buntować się przed takim Bogiem. Dla grzesznego Izajasza święty Bóg powodował wstyd, poczucie winy, skruszył go. Albo grzeszny król Dawid został poniżony przed Bogiem. Jest napisane, że uczniowie bali się Jezusa. Ale jest to niezbędne nam i ludziom ogólnie, jeżeli mamy poznać siebie i nasz grzeszny stan przed Bogiem. Ludzie muszą poznać świętego Boga, żeby mogli poznać siebie i ich niebezpieczny stan przed Bogiem. Nasze zbory mogą różnić się na wiele sposobów. Jest to zdrowy, jeżeli nie czujemy presji, aby dopasować się do innych zborów. Twój zbór nie musi używać tych samych metod, których ktoś inny używa. Nie musi śpiewać tych samych pieśni. Nabożeństwo nie musi trwać tak długo jak ich nabożeństwo. Nie musisz ubierać się jak oni, czy używać tego samego przykładu Biblii. Ale każdy zbór ma pewne konkretne odpowiedzialności, aby przedstawić ludziom Boga. Mocny Kościół jest kościołem, w którym ludzie mogą poznać świętego Boga. Niech Bóg działa w nas i w naszych zborach, żebyśmy jeszcze bardziej odbijali Jego chwałę. Amen. To może powstańmy.